Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy, pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na audycję cykliczną Szukając Słowa Bożego. Witamy w studio już naszego gościa, który będzie dzisiaj dla Państwa tłumaczył, komentował, jakoś też próbował nas wprowadzać w głębie Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Niedzielę trzecią, niedzielę Wielkiego Postu. Będzie to 24 marca. Naszym gościem jest ksiądz dr Michał Twarkowski, biblista z prałatury Opus Dei. Witamy serdecznie księdza doktora na naszej antenie.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Tytułem wstępu, wiadomo, jest ksiądz też studiuje Biblię, Słowo Boże, egzegezę tego słowa i także przygotowuje się do dalszego pogłębiania, ale także myślę tutaj ciekawym doświadczeniem jest obecność w prałaturze Opus Dei. Może dwa zdania o tym dla naszych słuchaczy, którzy może nie zetknęli się jeszcze, myślę, z tym ruchem w kościele.
To prawda, może jest znany, ale bardziej nieznany niż znany. No jest to taka instytucja w kościele, która została założona w Hiszpanii przez świętego José Maria, świętego Hiszpana, który został kanonizowany przez świętego Jana Pawła II, która to instytucja właśnie Opus Dei głosi powszechne powołanie do świętości. Można powiedzieć, no nic nowego, ale no szczególnie przez pracę zawodową, przez to, że no jest skierowana szczególnie do świeckich. My, księża, jesteśmy troszkę takim wypadkiem przy pracy, to znaczy no, też oczywiście ci świeccy potrzebują sakramentów, stąd no, niektórzy z nas są wyświęcani na księży.
Hmm. A jeszcze tak jedno zdanie dla ciekawości, czyli to wygląda tak, że pierwszy jest członkiem wspólnoty Opus Dei, a potem ta wspólnota, ale po oczywiście zapoznaniu się z wymogami, prawda, uważa, że kandydat jest, nadaje się na kapłana i go niejako, prawda, daje mu mandat ten, by był wyświęcony, tak?
To prawda, no mniej więcej to jest jak no, w każdej instytucji kościoła, to znaczy no, muszą być trzy wole, oczywiście ten kandydat no, też musi chcieć, też musi Pan Bóg chcieć, no, tak też jest. Musi chcieć prałatura, musi chcieć kościół i rzeczywiście no, takim ja byłem świeckim członkiem przez wiele lat, no, w pewnym momencie wyjechałem do Rzymu i tam też zostałem księdzem, no. Po 7 latach studiów. No, tak to wyszło.
Tak to wyszło, tak to jest. Dobrze, czyli wracamy do liturgii w niedzieli trzeciej Wielkiego Postu. Co spotkamy w Słowie Bożym? Jaki będzie tutaj, na pewno jest i motyw przewodni?
Rzeczywiście, motyw przewodni, no przede wszystkim to, że w jaki sposób ta bliskość Pana Boga, Pan Bóg nam będzie w pierwszym czytaniu się przedstawiał. Mamy ten wielki fragment Księgi Wyjścia Pi, można łatwo zapamiętać, 3:14, gdzie no, Pan Bóg mówi, jestem, który jestem. Mamy to imię Boga. Też i święty Paweł będzie nam tłumaczył, że rzeczywiście no, ta łączność Starego i Nowego Testamentu, że pewne rzeczy się też i wydarzyły, jako no, tak zwana typologia, to, że było to typem czegoś, co miało przyjść właśnie z Jezusem Chrystusem. I ten Jezus Chrystus no, w Ewangelii będzie nas zachęcał w tą trzecią niedzielę Wielkiego Postu do nawrócenia. Do nawrócenia. Może dosyć no, nietypowymi argumentami, ale życiowymi. To, żebyśmy też i wykorzystali ten czas do naszego osobistego nawrócenia.
Czyli nawracajmy się, nawracajcie się, jak nam tutaj nakaże Pan Jezus i wierzcie w Ewangelię. I nasza modlitwa na początku medytacji.
Tak, może zwróćmy się właśnie do Ducha Świętego, który warto, żeby nam no, we wszystkim uczestniczył, ale też i w tym rozumieniu Pisma Świętego, w tym samym Duchu, w którym zostało spisane. Proponuję dzisiaj tą modlitwę, może często też i stosowaną, modlitwy do Ducha Świętego, którą nauczył ojciec swojego synka ministranta, niejakiego Karola Wojtyłę, który oczywiście no, w pewnym momencie stał się papieżem i który wygląda na to, że codziennie, no, często odmawiał tą modlitwę do Ducha Świętego. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.
Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Medianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu Bóg: nie zbliżaj się tu, zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi, do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, cóż mam im odpowiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela, jestem posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz Izraelitom, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki, to jest moje zawołanie na najbliższe pokolenia. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Byliśmy świadkami właśnie tego niezwykłego zjawiska, do którego zbliżył się też Mojżesz i które okazało się objawieniem Boga. Bóg objawia swoje imię, tak już słyszeliśmy we wstępie, ale też i no, docenienie wielkości, głębokości tego fragmentu no, wielu teologom, wielu egzegetom no, przysporzyło też i wiele pracy i do tej pory jest też i dla nas bogate do wielkich naszych osobistych odkryć. Jest tutaj, mamy Mojżesza, Mojżesz, który pasie owce, zresztą swojego teścia, który no, dał mu żonę, dał mu właśnie swoją córkę za żonę, kiedy, pamiętamy, musiał Mojżesz uciekać z Egiptu, bo wydało się, że zabił Egipcjanina, który no, też i ciemiężył jego braci, Żydów. I ten Mojżesz dzisiaj jest, ten wielki Mojżesz, na razie go widzimy jeszcze no, dosyć w takiej no, ubogiej dosyć postawie. Też i ten Mojżesz, który pasie owce, no warto, żebyśmy sobie przypomnieli, że miał 80 lat. Pan Bóg powołuje no, w różnych momentach naszego życia, wkracza. Może też i w wieku 80 lat wkroczyć ostro, może i w wieku 12 lat. Mamy też i pastuszków z Fatimy, których Pan Bóg powołał jeszcze wcześniej. Ma 80 lat, bo wiemy to z Księgi Wyjścia samej, w rozdziale 7 mamy napisane: Mojżesz liczył sobie 80 lat, a Aaron zaś 83, kiedy przemawiali do Faraona. Takie mamy otoczenie tego momentu powołania. Czasem może czytamy różne fragmenty Pisma Świętego w różnych wydaniach, które próbują jakoś wytłumaczyć, ale co to był za krzew, dlaczego krzew może się palić. Kiedyś widziałem taki fragment o jakichś olejkach eterycznych. Rzeczywiście, być może są możliwe różne olejki eteryczne, które na pustyni przy dużych temperaturach potrafią się zapalić. O tyle, no wiemy, te olejki eteryczne no jednak nie przemawiają, nie mówią. Tutaj mamy tą teofanię, to ukazanie się Boga. Jest Mojżesz jest wezwany podwójnie. Mojżeszu, Mojżeszu. Też to pokazuje, że jest to szczególnie uroczysty moment. Nie zawsze tak Pan Bóg przemawia. Ale też mamy inne przykłady. Na przykład Abrahamie, Abrahamie. Czy w Nowym Testamencie to Szymonie, Szymonie. Oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Widzimy właśnie tą szczególność tego momentu i odpowiedź Mojżesza: Hinneni, oto jestem, oto jestem. Nie wiem, jaka część z radiosłuchaczy miała do czynienia ze święceniami kapłańskimi czy diakońskimi. Okazuje się, nie wiem, może mam za małą próbkę danych, natomiast, że tak naprawdę ten moment jest bardzo wzruszający. To oto jestem. Nie ten najważniejszy moment, kiedy biskup nakłada ręce, kiedy właśnie odbywają się te właściwe święcenia, ale kiedy wzywają nas po imieniu i odpowiadamy: oto jestem. Adsum. Właśnie to, że jestem tutaj obecny do tego, co ty, Panie Boże, chcesz. I dialog później właśnie Boga z człowiekiem. Dialog, tak jak później mamy w piśmie opisane, gdzie jest mowa o tym, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem, jak się rozmawia z przyjacielem. Jest to dla nas oczywiście no, nauka też, jak rozmawiać z Panem Bogiem, jak go odnajdywać. Powinniśmy, mówi jeden święty, zresztą no, święty José María, założyciel Opus Dei, mówi tak: powinniśmy poważnie zaangażować się w obcowanie z Bogiem. Nie możemy ukrywać się w anonimowości. Życie wewnętrzne, jeśli nie będzie osobistym spotkaniem z Bogiem, nie będzie istnieć. Powierzchowność nie jest chrześcijańska. Dopuszczenie rutyny w naszym życiu ascetycznym jest równoważne z podpisaniem aktu zgonu duszy kontemplacyjnej. Bóg szuka każdego z nas z osobna i każdy z osobna powinien mu odpowiedzieć: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Tak samo nas naucza katechizm Kościoła katolickiego. Gdy zaczyna się wypełniać obietnica, Pascha, wyjście z Egiptu, nadanie prawa i zawarcie przymierza, modlitwa Mojżesza jest wzruszającą figurą modlitwy wstawienniczej, która dopełni się w jedynym pośredniku między Bogiem a ludźmi, Chrystusie Jezusie. Także tutaj Bóg przychodzi pierwszy, wzywa Mojżesza ze środka płonącego krzewu. Wydarzenie to pozostanie jedną z pierwszorzędnych figur modlitwy w żydowskiej i chrześcijańskiej tradycji duchowej. Ta bliskość Boga, który właśnie zstępuje tutaj, ten Bóg, który pokazuje, że jest Bogiem rzeczywistym, Bogiem działającym w rzeczywistej historii. Najpierw odwołuje się do Ojca Mojżesza. Jestem Bogiem Ojca Twego. Też i każdy z nas może to odebrać do siebie, że jest rzeczywiście Bogiem moich rodziców. To, że też i przede wszystkim od nich w pierwszym rzędzie jesteśmy tym, kim jesteśmy, otrzymaliśmy wiarę, otrzymaliśmy dar życia. I też ten Bóg przedstawia się też bardzo historycznie Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Pamiętamy ten fragment z Pisma Świętego, kiedy Pan Jezus mówi, że tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdzie jest mowa o krzaku, że jest Bogiem żyjących, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Też i to odnalezienie Boga w naszej konkretnej, codziennej historii, jak najbardziej, ten fragment zaprasza nas do tego, żebyśmy go tam odnajdywali. Ten Bóg też, który może nie da się tego tak dokładnie, ładnie oddać w języku polskim, ale bardzo ładnie też i ten autor natchniony nam pokazuje tymi różnymi użytymi czasownikami, jak ten Bóg korzysta właśnie z tych kolejnych czasowników, jak pokazuje, że dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego. Nasłuchałem się, znam, zstąpiłem. To napatrzyłem się, to też jest taka ciekawa konstrukcja gramatyczna, bez okolicznika absolutnego. Naprawdę, naprawdę się napatrzyłem. To po polsku jest już oddane jako dosyć napatrzyłem się, ale naprawdę już zobaczyłem to, że Ra, Shama, Yada, Yarat i właśnie te czasowniki pokazują po kolei. Naprawdę Bóg jest zaangażowany w tą naszą konkretną historię, tak jak jest i był zaangażowany w tą historię ludu wybranego. Dlatego zstąpił, aby go wyrwać i wyprowadzić. Wyprowadzić też i tutaj ojcowie Kościoła widzieli, że w tym typowym w Piśmie Świętym czasowniku Ala, to znaczy wstępować do góry, w jakiś sposób też tutaj możemy sobie wyobrażać mapę, gdzie z Egiptu wstępuje się do Izraela. Oczywiście nie tędy droga, można powiedzieć, nie chodzi o wstępowanie tylko na północ, ale też i geograficznie z tego poziomu morza do Jerozolimy trzeba trochę się nawspinać, żeby wstępować, ale też jest to prowadzenie Boga właśnie do góry, wyżej. I ten Bóg, który się przedstawia, czasem może widzieliśmy też takie wytłumaczenia w Piśmie Świętym, że w różnych wydaniach, że znać czyjeś imię to w jakiś sposób mieć panowanie nad kimś. I jest zwykle tłumaczone, że tak starożytne ludy myślały, dlatego zwykle jest to pytanie o twoje imię, jakie jest twoje imię, kiedy Jakub walczył z aniołem na przykład i nie poznaje tego imienia. Ale tak jest i w naszych czasach, w tym XXI wieku, kiedy ktoś nas wita, Michale, kopę lat. Dobrze, jak się nazywa ten człowiek? On wie więcej o mnie niż ja o nim, jakoś zapomniałem. Jest dalej, czujemy to panowanie. Ten Pan Bóg rzeczywiście się przedstawia. Tutaj oczywiście to wyjaśnienie tego imienia no nie jest takie banalne, dlatego że też i katechizm nam tak tłumaczy w punkcie 206. Objawiając swoje tajemnicze imię Jahwe, ja jestem tym, który jest. Ja jestem tym, który jestem, lub ja jestem, który jestem. Bóg mówi, kim jest i jakim imieniem należy go wzywać. To imię Boże jest tajemnicze, tak jak Bóg jest tajemnicą. Jest ono imieniem objawionym, a zarazem w pewnej mierze uchyleniem się od ujawnienia imienia. I właśnie przez to wyraża ono najlepiej, kim jest Bóg, który nieskończenie przekracza to wszystko, co możemy zrozumieć lub powiedzieć o nim. Jest on Bogiem ukrytym. Jego imię jest niewymowne, a zarazem jest on Bogiem, który staje się bliski ludziom. Tłumaczy nam katechizm, z pewnym oporem przeczytałem właśnie to imię Boże, bo dla tych, którzy się uczyliśmy hebrajskiego, jest zachęta też, idąc za ludem wybranym, nie wymawiać nigdy tego imienia. Zawsze jak jest, pojawia się to święte cztery litery, to tetragramma sacro, już nawet są podane samogłoski tego Adonai, mój Pan, żeby nie wymawiać właśnie tego imienia. Dlatego tak naprawdę to, co mamy napisane w Piśmie Świętym, to możemy powiedzieć, jest napisane Jehowa. Ale dlatego, że niektórzy jakoś może tych pierwszych lekcji hebrajskiego troszkę przespali, czy nie zauważyli. W każdym razie to dlatego jest tak napisane, żeby nie wymawiać właśnie tego imienia, żeby pamiętać o tych spółgłoskach od Adonai. O tym też nam mówi katechizm. Przez szacunek dla świętości Boga naród izraelski nie wypowiada imienia Boga. W czasie czytania Pisma Świętego imię objawione jest zastępowane boskim tytułem Pan, Adonai, po grecku Kyrios. Ten tytuł będzie wyrażał także boskość Jezusa. Jezus jest Panem. Ten Bóg właśnie, który jedyny może powiedzieć Echie, Asher Echie, jestem, który jestem, już potem przedstawiany przez innych, mówi się o Bogu właśnie w tej trzeciej osobie. On jest, który jest. To Jezus, właśnie Pan Jezus w Nowym Testamencie będzie mógł się powoływać też na to imię, które zresztą Żydzi dobrze rozumieli, dlatego w wielu sytuacjach porywali za kamienie, kiedy możemy właśnie w świętym Janie szczególnie czytać, rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. To, że jest Jezus Chrystus tym wcielonym Bogiem. Podsumowując, Bóg, który nam się przedstawia, ale Bóg też, który zachęca nas do tej bliskości osobistej z nami, uczy nas też i w tej osobie Mojżesza, który był w jakiś sposób typem tego, który miał naprawdę przyjść, tego wielkiego proroka Jezusa Chrystusa, bo pamiętamy, że Mojżesz na odchodnym, kiedy umierał, zapowiadał, że proroka jak ja ześlę wam Pan, którego będziecie mieli słuchać. I tak to też rozumiał ewangelista Mateusz, przedstawiając Pana Jezusa szczególnie jako Mojżesza. Ten Mojżesz uczy nas modlitwy. Ten Mojżesz też i tutaj pokazuje nam, jak Bóg nas kocha i jak wstępuje często, aby nas wyrwać i wyprowadzić do krainy, która opływa w mleko i miód.
I drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie chciałem, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem. Wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza. W obłoku i w morzu wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
To drugie czytanie ma już troszkę inny charakter i troszkę jest trudniejsze do analizy, dlatego że zostało troszkę poobcinane dla potrzeb liturgii i czasu i tego głównego przesłania tego fragmentu. Ten dzisiejszy fragment, który słyszeliśmy w drugim czytaniu, znajduje się wewnątrz większej części właśnie pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. W rozdziałach 8-10 święty Paweł omawia kwestię, która może nas tak bardzo nie jest głównym tematem dzienników i czy gazet i tak nas bardzo nie rozgrzewa. Chodziło o sprawę spożywania mięsa ofiarowanego bożkom pogańskim. To święty Paweł dosyć prosto to rozważył. Po pierwsze, nie ma bożków, więc w jakiś sposób nie ma sprawy. Ale mój drogi, jak mamy w ósmym rozdziale, w 13 wersecie: jeżeli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. I tak samo w tym wielkim rozdziale o wolności, kiedy mówi właśnie o tym, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść, to na koniec tłumaczy: jeżeli zaprosi was ktoś z niewierzących, a wy zgodzicie się przyjść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, nie pytając o nic, dla spokoju sumienia. A gdyby ktoś powiedział, to było złożone na ofiarę, nie jedzcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegał, i z uwagi na sumienie. I dalej rozwija temat. Czyli to wszystko znajduje się w tym nawoływaniu, z jednej strony, żeby nie gorszyć, ale też o pokorę. Dlatego głównym tutaj wersetem jest ten właśnie ostatnie zdanie. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Widać w tym fragmencie, zanim przejdziemy właśnie do tego tematu pokory, wielki kunszt tego apostoła pogan, świętego Pawła, to, że jest wiele zabiegów retorycznych. Ci pantes, wszyscy, są 5 razy wymieniani po to, żeby później pokazać, że niektórzy. Akurat ten fragment został wycięty, dlatego na koniec my mamy 4 razy wymienione wszyscy, bo nawet w tłumaczeniu na polskim wydawało się, że to już brzydko brzmi, po co tak powtarzać to wszyscy. I dlatego w pewnym momencie ktoś się nie doliczy, 5. Jest 5 w oryginale greckim. Po polsku mamy tylko 4. To, żeby pokazywać to, że no wszyscy, co prawda, pozostali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, wszyscy byli ochrzczeni, ale no niektórzy odpadli, być może właśnie przez ten brak pokory, przez to, że wydawało im się, że stoją, to niech baczą, żeby nie upadli. Mamy to wołanie o pokorę też i w wielu innych miejscach, fragmentach Pisma Świętego. Po pierwsze, nasz wzór, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, nam sam mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, ale też i podobne fragmenty, jak ten ostatnie zdanie u świętego Pawła, mamy w samych też Koryntianach, w 8 rozdziale. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Czy w Księdze Przysłów duma zapowiada ruinę, duch wyniosły poprzedza upadek? Czy szczęśliwy mąż, który stale żywi bojaźń, kto serce czyni upartym, wpadnie w nieszczęście? Oczywiście mamy też i przypadki troszkę negatywne, kiedy no, ktoś się zbyt pewnie czuł. Odpowiedział mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jak pamiętamy, ten pierwszy papież, święty Piotr, no niestety nie baczył na to, żeby bardziej też się i Panu Bogu oddać. Ta pokora, o której mówiła święta Teresa, no jest ważna, bo przede wszystkim jest to chodzenie w prawdzie. Być może nawet nam, ludziom XXI wieku, łatwiej to zrozumieć, na przykład korzystając z GPS-u. Co mi z tego, że mówi skręć w lewo, ale jeżeli mi źle pokazuje, gdzie jestem i pokazuje, że jestem w San Francisco, a ja właśnie wyjeżdżam z Mławy, no to nie mogę słuchać takiego GPS-u. Tak samo w naszym życiu. No, wszystkie rady duchowe, nie chodzi o to, że wszystko jest względne, ale bardzo często jest to, że ktoś może przesadza z pewnymi rzeczami, kiedy innemu akurat w tej cnocie, czy w tym zachowaniu czegoś brakuje, no też najpierw musimy się zorientować, gdzie jesteśmy. Święta Teresa tak definiowała pokorę i tak do niej zachęcała. Gdy pewnego razu zastanawiałem się, z jakiego powodu nasz Pan jest tak wielkim miłośnikiem cnoty pokory, przyszło mi moim zdaniem bez rozważania nad tym, ale nagle, że jest tak, ponieważ Bóg jest najwyższą prawdą, a pokora jest chodzeniem w prawdzie. A bardzo dogłębną prawdą jest to, że niczego dobrego nie mamy z nas samych, a jedynie nędzę i bycie niczym. A ten, kto tego nie rozumie, żyje w kłamstwie. Ten zaś, kto lepiej to rozumie, staje się milszym najwyższej prawdzie, ponieważ bardziej żyje w niej. Oby spodobało się Bogu uczynić nam, tutaj mówi święta Teresa, siostry, dar niewychodzenia nigdy z takiego poznania samych siebie. Amen, mówi święta Teresa. Dlatego też i to przekazywanie doktryny przez świętego Pawła, który mówi, no spokojnie, no nie ma bożków, ale ze względu na innych warto się zastanowić, warto troszkę przemyśleć też i nasze może czasem dosyć butne zachowania, żeby bardziej się odnaleźć, gdzie my jesteśmy, czego nam brakuje i że tego może nawrócenia bardziej my potrzebujemy niż inni.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć.
Mam nadzieję, że nie wstrzelę się może wprost przeciwnie do jakiejś audycji, która była niedawno w Radiu Maria, ale akurat ja lubię stwierdzenie Bozia. Być może ktoś, no, komuś może nie pasować, że Bogu Rodzica. Dobrze, no raczej dziecko roczne, no przynajmniej z literką G, miałoby może problem przy zwracaniu się do Najświętszej Marii Panny od razu jako Najświętsza Mario Panno Bogu Rodzico. Dlatego też i to sformułowanie Bozia wydaje mi się, że dla dzieci jest właściwe, ale czasem patrząc na dzisiejszą właśnie tą Ewangelię, to znaczy na tą, którą będziemy mieli w 3. niedzielę Wielkiego Postu, może nam się trochę z tym zawaleniem wieży, z tym zmieszaniem krwi Galilejczyków z ich ofiarami, no troszeczkę tak się połączyć jak tym, którzy komentowali te świeże wydarzenia sprzed 2000 lat, no prawdopodobnie nie mówili, Bozia cię pokarała, ale mniej więcej w podobny sposób. Oczywiście wiemy dobrze, że no tak Bóg nie funkcjonuje, że Pan Bóg nie czeka tylko na nasze upadki, na nasze porażki, żeby bawić się w wielkiego myśliwego, który będzie odstrzeliwał teraz swoją zwierzynę. Ale dobrze wiemy, że życie tak funkcjonuje, że kiedyś słyszałem takie powiedzenie i póki co wydaje mi się, że jest ono słuszne. To, że Pan Bóg przebacza zawsze, człowiek czasami, natura nigdy. To, że też i te różne nasze złe wybory, o ile zawsze możemy wrócić do Pana Boga, o tyle ta przyroda, ta natura rzeczy, ta logika też i tego świata, no często pewnych rzeczy już nie zwróci, jak sobie odrąbaliśmy jaką część ciała, mimo że istnieją wspaniałe transplantacje, to niektóre już części ciała być może no, nie wrócą. Dlatego też i no, możemy z powrotem spojrzeć na tą Ewangelię, jak traktuje nas życie i Bóg, który nam mówi, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Ten Bóg jest dobry i zawsze przebacza. To prawda. Natomiast też i ten Bóg, który nas kocha, potrafi powiedzieć kocham i wymagam, bo pragnę, byś był szczęśliwy, byś jak najlepiej się wyspał na tym, jak sobie pościelesz w tym życiu i wiecznie. Ta miłość Boga, też dzisiaj już komentowaliśmy ten fragment z Księgi Wyjścia, Pi 3,14. Jest taki jeden fragment z Apokalipsy, Pi. Tak naprawdę nie 3,14, tylko 3,15. Ale Bóg tam zachęca, obyś był zimny albo gorący. A tak skoro ani nie jesteś ani zimny, ani gorący, chcę cię wypluć z moich ust. I to nie jest, tak mi się wydaje, tylko stwierdzenie retoryczne w ustach Pana Boga, ale to jest też i miłość Pana Boga. Słuchaj, naprawdę, bądź spójny. Chcesz być zły? Dawaj. Bądź zły. Chcesz być dobry? Bądź dobry, ale nie sieciokrakiem, bo tego nie wytrzyma ten, można powiedzieć, system operacyjny, jakim zostaliśmy obdarzeni. Tego normalny, zdrowy człowiek niestety bardzo szybko przestanie być tym normalnym, zdrowym człowiekiem. Dlatego Pan Bóg dzisiaj w jakiś sposób do nas przychodzi z tym, słuchajcie, to nie była za kara za grzechy, ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Tutaj mamy też i ten obraz tego, że Bóg jest Panem historii. To jest wielkie też i wydaje mi się odkrycie, które warto, żebyśmy w pewnym momencie naszego życia zrobili. Może rozumiemy, że jest Panem świata, że chcemy, nie wiem, oddać Mu jakiś kraj, może naszą ojczyznę pod Jego panowanie, nas samych, bardzo dobrze. Jest też Panem historii. I to, że pewne rzeczy są przez Niego dopuszczone, czy będą naprawdę perwersyjne i złe, jak w przypadku, nie wiem, Hitlera, Piłata, czy innych podobnych, czy też będą obojętnie moralne, jak była obojętna decyzja wieży, by się zawalić, to jednak te rzeczy rzeczywiście są ku naszemu dobru, dla naszego dobra, tak jak nam przypomina święty Paweł, że wszystko jest ku dobremu dla tych, którzy go miłują. Mamy tutaj taki też i termin użyty, tylko Łukasz stosuje w Nowym Testamencie ten termin nawóz. Ten boski ogrodnik, Pan naszego życia, nie zawsze stosuje tylko mleko i miód. Potrafi się uciekać również do niewykorzystanych resztek, do błędów, do przegranych, do grzechów, które również w naszym życiu mogą odegrać wielką, pozytywną rolę. Pan Bóg nierychliwy, czy jak nam powtarza dzisiejszy psalm, łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy, czeka na nasze przyswojenie przez nas różnych nauk życiowych, tak aby w końcu zmienić nasze myślenie. Bo to oznacza właśnie ten dzisiaj użyty grecki termin nawrócenia. To zmiana myślenia. Wiemy, że jest to trudne w nas samych, a co dopiero w innych, jak czasem właśnie od kogoś tego wymagamy. Ale żeby to zrozumieć, potrzebę tego nawrócenia, to też jest potrzebna pokora. To odnalezienie się, gdzie jesteśmy. Niedawno mogłem towarzyszyć przez telewizję papieżowi Franciszkowi, jak był w Panamie, i papież mówił do nas w ten sposób o kanonizowanym przez niego biskupie Romero. Romero był w stanie dostroić się i nauczyć się życia w kościele, ponieważ bardzo głęboko kochał tego, który zrodził go w wierze. Bez tej głębokiej miłości bardzo trudno byłoby zrozumieć jego dzieje i nawrócenie, ponieważ to właśnie ta miłość poprowadziła go do męczeństwa. Dlatego, żeby się nawrócić, warto, żebyśmy też i przez te dzisiejsze czytania szukali tej prawdy o sobie, tego, że nieraz może będzie bardzo wyzwalającym dla nas doświadczeniem zrobiłem źle. Nie wiem, czy Państwo mieli takie kiedyś uczucie, zrobiłem źle i jak wspaniale, nie dlatego, że jak wspaniale, że źle zrobiłem, ale jak wspaniale, że się przyznałem do tego przed sobą. Jeszcze tylko jeden krok, pobiec do konfesjonału i tam też to wyznać Panu Bogu, ale to jest właśnie ten krok, który jest dla nas potrzebny, żebyśmy rzeczywiście zmienili nasze myślenie, żebyśmy przyznali się, że pewne rzeczy potrafimy naprawdę perwersyjnie, niekoniecznie musi to być wielka perwersja, ale komuś delikatne podstawienie nogi, to, że potrafimy działać źle i możemy tego nie chcieć i możemy wybrać dobro, możemy się nawrócić. Dlatego te różne ostrzeżenia Pana Jezusa Nie chcę, żebyś cierpiał, nie chcę, żebyś zginął na wieki, jak ci akurat, którzy ucierpieli chwilowo przez wieżę w Siloam. Dzisiaj te czytania zachęcają nas właśnie do tego.
A my pragniemy zachęcić naszych słuchaczy do udziału w naszej audycji. Teraz pora na telefony z refleksją, z pytaniem, może i też z komentarzem, ale szczególnie z potrzebą wytłumaczenia może jakichś niuansów, które w tej dzisiejszej liturgii słowa na przyszłą niedzielę rozważamy. Przypomnę, naszym gościem jest ksiądz dr Michał Twarkowski z prałatury Opus Dei Biblista, którego będziemy też mogli zobaczyć jutro w telewizji Trwam, ale dzisiaj chcemy rozmawiać na antenie Radia Maryja. Zapraszamy. Telefony 56 655 23 55, 56 655 23 56, zagranica 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. I odbieramy telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł w diecezji płockiej. Szczęść Boże obu księżom. Więc tak, ja zacznę jednym zdaniem od Ewangelii, że Ewangelia poucza mnie, że Bóg w każdym czasie daje człowiekowi szansę naprawy swojego życia. W związku z tym człowiek może w każdym czasie wydawać dobre owoce. Natomiast moja refleksja głównie skupiła się na czytaniu pierwszym. Sposób, w jaki Pan Bóg przemawia do Mojżesza, był rzeczywiście szczególny, natomiast okoliczności były zwyczajne, co uzmysławia mi, że Bóg może przemawiać do człowieka w każdym czasie, w najzwyczajniejszych okolicznościach. Uzmysławia mi to również imię, które Bóg objawił Mojżeszowi. Jestem. Co oznacza jego nieprzemijającą obecność. A ponieważ wiemy, że jest on Bogiem miłości, więc imię Boga oznacza dla mnie nieprzemijającą obecność miłości, która objawia się nieustanną troską o jego stworzenie, którym najważniejszy jest człowiek. I wiara w to i świadomość tego jest bardzo krzepiąca w codziennym kroczeniu przez życie. I tak się dzieje, i życie to potwierdza, że kiedy człowiek otwiera się na tą prawdę, to Bóg się człowiekowi udziela według miary człowieka wierzy. Co nie oznacza oczywiście wiecznego dostatku, ale przede wszystkim zdolność do akceptacji swojego losu i świadomość bliskości Boga. Słowa te, które teraz wypowiadam, są moim doświadczeniem osobistym i w sytuacji, kiedy już też zbliżam się do wieku mojżeszowego. To może tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy i szczęść Boże, Panie Pawle.
No, Bóg zapłać za tą refleksję. Oczywiście ona uzupełnia wielkie braki też tej mojej refleksji. Tutaj o każdym oczywiście zdaniu, o każdym słowie można było doktoraty pisać. To spotkanie Boga w codzienności to można powiedzieć, no, w jaki sposób jest to charyzmat Opus Dei. Jeden z fragmentów nauczania świętego Josemarii to, można powiedzieć, no, nic bardziej logicznego i nic tam nowego nie ma, ale, ale dla mnie miało. Albo spotkamy Pana Boga w naszym codziennym życiu, albo Go nie spotkamy nigdy. To, można powiedzieć, przerażająca logika w tym sensie, że albo jesteśmy tu i teraz, a jeżeli cały czas no, szukamy jutro, jutro nigdy nie przyjdzie, tu i teraz. Dlatego też to spotkanie Mojżesza z Bogiem w codzienności no, się podpisuje dwoma rękoma. No. Dlatego też i dziękuję za tą refleksję. Więc no, chyba ze wszystkim się zgadzam i dziękuję za ten telefon.
Dziękujemy serdecznie. I kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
Teraz i
ja
zawsze.
Ja chciałam dopytać o taką rzecz, bo o to drzewko figowe, bo jest jeszcze drugie drzewko, bo to dziś w niedzielnej Ewangelii będzie, to jest przy powieści. A Jezus kiedyś przechodził i szukał owocu i jak podaje ewangelista, nie był to czas na owoce i przeklął drzewo i uschło. I ja tego nie rozumiem właśnie, że tak, mimo że nie było...
No tak, to znaczy przekląć
to
może...
Bardzo. Nie znalazł i przeklął i...
Dobrze, już odpowie ksiądz doktor na pewno, bo to jest takie troszeczkę tutaj zawiłe pewnie pewna odpowiedź, ale myślę, że w biblijnym języku jest łatwiej to odpowiedzieć czy tłumaczyć.
Rzeczywiście, no jest tam to samo syke, z tego co pamiętam, właśnie ta figa. Może tak, widziałem dwa wyjaśnienia tego, oczywiście być może jest 10 różnych wyjaśnień. Jedno to takie naturalne. Wygląda na to, że figi w Palestynie no, potrafią owocować dwukrotnie. I tylko, że co pewien czas wydaje się, że no, są w jakiś sposób bezpłodne, nie mają owoców. No i było zielone, zapraszało te liście, no, w jakiś sposób oszukały Pana Jezusa, oszukały Stwórcę i no i dlatego no niech nigdy nie będzie z ciebie owocu. To mi się przypomniało jeszcze jedno wyjaśnienie. No, w każdym razie takie jest, że nie, że Pan Jezus no w jakiś sposób był, chociaż ewangelista komentuje, no nie był czas na figi, no nie był czas na te figi, możemy powiedzieć. No, z drugiego rzutu albo z pierwszego rzutu. No nie wiem dokładnie, w którym momencie to się stało. Natomiast drugie wyjaśnienie, którym też, no przepraszam, że dzisiaj tak na antenie reklamuję mojego założyciela, ale akurat tak wyszło. On lubił bardzo ten fragment, zachęcając właśnie do tego, do pracy na chwałę Bożą, do apostolstwa. I wspominał właśnie ten fragment. Zobaczcie, no, Pan Bóg przeklął, choć nie był to czas na figi, tłumacząc w ten sposób, że my przed samymi sobą możemy zawsze tłumaczyć się, no mam dużo do roboty, warunki nie są sprzyjające, w ogóle generalnie to no, brzuszek boli już nie w tym wieku i tak dalej, możemy znaleźć sobie 1500 różnych wytłumaczeń, które no, żadne z nich no nie są tą odpowiedzią satysfakcjonującą Pana Boga. Tak też w jakiś sposób no, papież Franciszek nas zachęca, mówiąc chyba w 49. punkcie Ewangelii Gaudium, to, że wolę Kościół brudny i poturbowany, bo wyszedł na ulicę, niż siedzący, w jakiś sposób, no to już cytuję z pamięci, niż siedzący właśnie w okopach swojej jakoś wygody. Czyli można powiedzieć, no nie jest to czas dobry, no też jakbyśmy patrzyli na różne nasze otoczenia, no nie jest to czas dobry, żeby... Nie, to jest właśnie ten czas, z którego będziemy rozliczani. No trzecie wyjaśnienie, jakie przypominam sobie i takie standardowe, czasem może się pojawiać też i w różnych komentarzach biblijnych, no, tym obrazem figowca był naród wybrany, który no, był zasadzony, który był dbany, który miał wydawać owoce i przyszedł Mesjasz i niestety tego owocu, w jakiś sposób tutaj obrazowo na drzewie figowym, ale no, jak widzimy przez całe życie Pana Jezusa, no, nie mógł zebrać. Dlatego no, takie znam wyjaśnienia tego figowca. Być może następny słuchacz będzie znał trzy inne, które no, być może też będą równie właściwe. Natomiast tak ja rozumiem ten fragment.
I to na pewno nie było też, księże doktorze, taka to nie, ma maniera, prawda, że Pan Jezus przychodził, chciał sobie figę urwać. Figi nie było i nagle on tak się rozzłościł i przeklął. Tylko chodziło bardziej o pokazanie właśnie to, że jest pewien porządek, prawda, że porządek w stworzeniu, porządek też w tym, w dziele stworzeń, że mają czynić to, co do czego zostały powołane, stworzone, a więc dawać, owocować, dawać owoce. Jeżeli coś nie następuje, czyli coś jest nie tak, jakaś równowaga jest też tutaj no, zachwiana, tak można powiedzieć. Żebyśmy nie widzieli, co Państwo taką miał manierę, prawda? Wszedł i nagle zobaczył, że nie ma figi, no i nerwy mu puściły. Nie, nie, to nie chodzi o to, drodzy Państwo, tylko o pewien obraz. Pamiętajmy, że Biblia jest pełna symboli, obrazów, odniesień po to, żeby nasza wiara była pogłębiona, a nie po to, żebyśmy się dowiedzieli jakichś cech, faktów, prawda, historycznych, li tylko o Panu Jezusie.
Tak, oczywiście, to jest ważne. Oczywiście też jest ważne, no, rozumieć, też mieć to punkt wyjścia, że Jezus Chrystus jest doskonałym Bogiem, doskonałym człowiekiem. To znaczy, jeżeli my też rozumiemy, no, że puściły mu nerwy, prawda, no, że raczej nie jest to ideał człowieka. To nie chodzi o to, że Pan Jezus nie miał nerwów. Miał i też się denerwował. Natomiast też i tym obrazem właśnie przekleństwa, no, dawał szansę tym robotnikom, tym ogrodnikom. No niestety, no, nie wydali owocu na przykład.
Tak. No, chociażby świątynia, mamy przykład, że jednak tutaj to doskonałe bóstwo człowieczeństwa, ale jednak ta troska o dom pański rzeczywiście, jak mówi psalmista, go zapłonęła, prawda? Zapłonęła w nim. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witamy, szczęść Boże.
I wszystkich słuchających. Chciałam powiedzieć, że to wezwanie Pana Jezusa do nawrócenia ja osobiście skwitowuję najprostszym zdaniem, że nawrócenie to jest odwrócenie się od swojego ja na osobę z najwyższej, największej litery, na osobę Pana Jezusa, na osobę Boga, jestem, który jestem, i po prostu zmianę optyki życia, bo wtedy ja, małe moje ja, jest w dużym wielkim Bogu, i też przypomnienie o wartości pokory po prostu przypomniało mi sytuację ze szkoły średniej, w której zobaczyłam, jak bardzo można być niepokornym, i tak mi się wydaje, że chyba Pan Bóg ma często wobec nas takie uczucia. Moja koleżanka spisała ode mnie na lekcji języka polskiego opracowanie wiersza, co było trochę trudne dla szkoły technicznej, i po prostu podniosła rękę, dostała bardzo dobrą ocenę i uniosła do góry ręce w takim geście zwycięstwa, mówi: ale jestem dobra. Nie było nigdy już później żadnego słowa dziękuję dla mnie. I pewno my, którzy mamy przygotowane wszystkie dobre czyny przez Pana Boga i wszelką potrzebną pomoc, żeby ich dokonać, może za mało dziękujemy. No może wszyscy dziękują. Ja mówię, że może tego jest jednak czasem za mało. A jeszcze chciałam się podzielić radością bycia w Ziemi Świętej, właśnie też na górze, pod górą, gdzie Mojżesz rozmawiał z Panem Bogiem w krzaku gorącym, i tam te skały mają przepiękny kolor, taki brązowo-czerwony, przepiękny. I byłam na rekolekcjach zamkniętych w Poszewicach Ignacjańskich i bardzo upalny wieczór właśnie medytowałam ten fragment: Mojżeszu, zdejm sandały, i patrzę na swoje stopy, również były zmęczone upałem, i na podłodze, która miała zupełnie ten kolor, który widziałam w Ziemi Świętej. I takie skojarzenie, taki sam kolor jest u mnie w domu i na podłodze. I pomyślałam sobie, że każda pięć ziemi, po której chodzimy, jest Ziemią Świętą, bo Pan Jezus ją uświęcił swoją krwią i Bóg swoim po prostu stworzeniem nas i ziemi dla nas. I tak jak Pan Paweł mówił, w codzienności powinniśmy odpowiadać zawsze o to jestem i cieszyć się z tych wszystkich darów, które spływają na nas, na każdą ziemię, na której jesteśmy. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg za Pan dziękujemy. Pani się podzieliła z nami refleksją. Właśnie to jest też piękne łączenie. No oczywiście przeżycie Ziemi Świętej to jest coś, co każdy z nas, kiedy tam jest i potem wraca, pamięta do końca życia, bo to jest ta piąta Ewangelia, więc nie dziwię się, że tutaj w Pani tutaj wzbudziło tak bardzo wiele wzruszeń, wrażeń, często też także właśnie biblijnych i na tle też duchowych, bo to są te znaki po to, żeby nasza wiara była bardziej żywa i pełna. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Kto jest z nami? Szczęść Boże, witamy.
Ja chciałam się zapytać jedną rzecz, korzystając z obecności naszego gościa, bo wszystko to, co Pan Bóg stworzył, każdego dnia to stworzył, na końcu było powiedziane, że było bardzo dobre, ale wszystko to, co stworzył, to rodziło według własnego gatunku i ja właśnie według własnego gatunku, a teraz przeżywamy ten gender. I jak to się ma do tego stworzenia świata?
No tak. A jakie Pani imię?
Maria.
Pani Maria. Pani Mario, no, tutaj ksiądz doktor pewnie odpowie, ale może trochę mieszamy porządki, chociaż mówimy, Pan Bóg stwarzając, stwarzał świat pełen harmonii. Człowieka stworzył na obraz i podobieństwo swoje. To tylko po stronie człowieka jest ta właśnie kombinacja, to właśnie nieustawienie się, nieporozumienie. To od nas to pochodzi, a Pan Bóg tutaj... Więc to pytanie nie do Pana Boga, tylko do człowieka. Ale księże doktorze, bardzo proszę.
No, dziękuję za wyjaśnienie. To wydaje mi się, że... No więcej nie dodam. Natomiast to, co Pani ładnie zauważyła, właśnie, że było bardzo dobre. Ja tutaj tylko inną reklamę bym wrzucił. Roman Brandstetter, Jezus z Nazaretu. On lubi bardzo też stawiać różne hebrajskie wrzuty jako cytaty, jako no, nawrócony Żyd na katolicyzm. I on podkreśla to właśnie, że było dobre, że dobre. Kitow, kitow, kitow. I rzeczywiście to się powtarza w każdym dniu. I widział Bóg, że było bardzo dobre. On to podkreśla akurat w tym wyjaśnieniu, żeby wyjaśnić, dlaczego wesele w Kanie Galilejskiej odbywało się trzeciego dnia. No dla Żydów to było oczywiste. Przecież trzeciego dnia Bóg dwa razy mówi kitow, kitow. I żeby to błogosławieństwo właśnie rozdzieliło się na parę małżeńską, to dlatego trzeciego dnia były te śluby. Ale co jeszcze Pani ładnie zauważyła i tutaj ojciec redaktor to też podkreślił, to my wprowadzamy ten nieład. Dlatego, że kiedy mowa jest o grzechu pierworodnym, ta niewiasta spojrzała, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia. Tam pojawia się to samo sformułowanie kitow. Rzeczywiście tylko nie tu, nie teraz, nie w ten sposób. Dlatego też i w jaki sposób ten pierwszy grzech no, polegał przede wszystkim na nieposłuszeństwie Bogu. Potem te różne inne rzeczy no, będą kolejnymi takimi konsekwencjami tego grzechu pierworodnego.
Dziękujemy. Kolejny telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcu Michałowi, ojcu Januszowi, Bóg zapłać od razu, tak mi się przypomniało, kanonizacja założyciela ojcze Michale. Ja nie widziałem placu świętego Piotra i tych ulic tak wypełnionych nawet na kanonizację ojca Pio, jak na kanonizację założyciela ojca zgromadzenia. Chcę się z takim skojarzeniem podzielić. że tak właśnie jakoś przeżywamy, szczególnie teraz Kościół, który przecież my razem z Chrystusem jakoś w całości jesteśmy. I tak jak ten krzak ognisty, on płonął, ale się nie spalał, to tak też się dzieje z Kościołem, że on ciągle płonie, ciągle jest poddawany jakimś niezwykłym właśnie i prześladowaniom i trudnościom, ale on się nie spala. I teraz jak wejdziemy właśnie całą tą tajemnicę doświadczenia Chrystusa w ciągu tego czasu 40 dni Wielkiego Postu, no to właśnie Chrystus nas nie tylko naucza cierpliwości, tylko on nam pokazuje w całej tej swojej drodze krzyżowej, w całej tej drodze pasyjnej nam pokazuje, jak to realizować, pomimo tego właśnie zła, które nas otacza. I tak mi się przypomniała ta scena tam z tego filmu Zanussiego, jak tam ten Karol, ojciec naszego małego jeszcze chłopca, Karola Wojtyły, zgubił go tam gdzieś na tych dróżkach kalwaryjskich i taki tam szuka, biega, wreszcie znajduje tego dzieciaka tam gdzieś w tej karczmie i mówi, co ty tutaj robisz, Karolu? A on mówi, tatusiu, popatrz, tutaj Pan Jezus pije piwo. I taki tam roztrzęsiony w rogu stoi. I to jest właśnie doświadczenie Kościoła, to jest doświadczenie, że już ten wikariusz Chrystusowy od najmłodszych lat miał ten właśnie kontakt z tym sakrum i profanum, którego cały czas Kościół właśnie jest jako świadkiem, doświadcza, ale prowadzi nas właśnie ku temu zwycięskiemu porankowi zmartwychwstania.
Tak, panie Krzysztofie, żebyśmy mogli zakończyć do sposób
tak,
tutaj
tak, oczywiście. Więc jeszcze raz pozdrawiam ojca Michała i ojca Janusza. Dziękuję za was, kochani ojcowie, że macie to kapłaństwo, a my też w kapłaństwie powszechnym możemy razem ten Kościół tworzyć. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No bardzo dziękuję za miłe słowa. Nie będę tutaj też i oklasków dawał, ale rzeczywiście bardzo dobra intuicja. Ojcowie Kościoła widzieli Najświętszą Marię Pannę w obrazie tego krzewu, który płonie, ale się nie spala. Oczywiście w jakiś sposób też i ta Matka Kościoła jest obrazem samego Kościoła. Rzeczywiście tak jest. No, oczywiście Kościół tworzymy my sami, o czym i Pan, i ja dobrze wiemy. I tutaj nam się jakoś ta aureola za bardzo nie świeci. Przynajmniej ja mam przed sobą lustro, nic nie mam nad głową, dlatego też i do tej świętości nam trochę brakuje, ale idziemy. Dlatego też i ten Kościół święty i ciągle oczyszczający się, ma Pan jak najbardziej rację. A to, że może nam póki co nie wpadły do głowy może jeszcze gorsze pomysły niż do tej pory nam wpadły, to tylko łaska Boża. I za to też Panu Bogu dziękować.
Księże doktorze, czynimy już podsumowanie. Na koniec też możemy pozdrowić, kogo uważamy jako gość. Jest taki przywilej. No i to ostatnie takie posłanie, które nas niech prowadzi do tej niedzieli, trzeciej niedzieli Wielkiego Postu.
Bardzo dziękuję tutaj redakcji, bardzo dziękuję radiosłuchaczom za cierpliwość, za to, że razem mogliśmy się jakoś słuchać w Słowo Boże. To zachęcam i siebie, i Państwa jak najbardziej do tego nawrócenia. Co, Panie Boże, chcesz może ode mnie, co powinienem jeszcze zmienić dzisiaj, żeby bardziej się Tobie dzisiaj podobać.
Bóg zapłać, dziękujemy, a pozdrawiamy kogo? Wspólnotę, rodzinę.
Pozdrawiam wszystkich, jak najbardziej, rodziców i wszystkich też wszystkich radiosłuchaczy. Nie wiem, czy cały Opus Dei siedzi teraz przy radiu, ale jak najbardziej wszystkich.
Być może tak. Bóg zapłać, dziękujemy.
Dziękuję.
Szczęść Boże, do usłyszenia, księże doktorze. Przypomnę, dzisiaj naszym gościem, komentatorem Słowa Bożego na najbliższą niedzielę był ksiądz dr Michał Twarkowski z prałatury Opus Dei. Dziękujemy, Bóg zapłać i pozdrawiamy. Dziękujemy także za wszystkie telefony.